Od miłosierdzia do miłosierdzia. 21. pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Dzień piąty. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy już bardzo blisko. Łagiewnik to przedostatni dzień naszego wspólnego pielgrzymowania. I tak sobie myślę, pochylając się nad tym słowem, które do was mówię, że może jestem trochę za ostry, nie wiem. Ale tak jakoś, wiecie, czuję, że trzeba na pewne rzeczy na nowo spojrzeć, na nowo zobaczyć. Tak bym chciał, żeby to moje słowo was jakoś dotknęło, żebyście zakochali się w Panu Bogu. Naprawdę, ja nie jestem doskonałym człowiekiem. Popełniałem w życiu mnóstwo błędów, do których się przyznaję i pewnie popełniam. Ale oddałem się Maryi i wiem, że ona jest obok mnie i że pomimo wszystko mogę czuć Jego bliskość, bliskość Pana Boga. To jest chyba największe Boże miłosierdzie, jakie On mi okazuje, że nie muszę się starać w ogóle o to, żeby nie wiem, być kimś wyjątkowym. Po prostu staram się być sobą i szukać tego Pana Boga. W ogóle powiem wam szczerze, że odkrywam na nowo. Patrzcie, po 20 latach kapłaństwa ja dopiero dziś odkryłem, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu. W Ostrowie, w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest adoracja przez 24 godziny na dobę. Zapisało się mnóstwo ludzi na tą adorację. Przychodzą, adorują. Ja też się zapisałem. Mam swoją godzinę. Ktoś mi mówi, a po co ty się zapisujesz? Zwłaszcza księża mi to mówią, nie? Bo muszę wam powiedzieć, że jestem jedynym księdzem, który się zapisał na tą adorację. Nie mówię tego, żeby się chwalić albo żeby jakoś potępiać innych kapłanów, skądinąd pewnie dużo bardziej pobożnych niż ja. Ale wiecie, ja się zapisałem dlatego, że dopiero teraz wiem, jak to jest ważne, że ta moja godzina to jest moja godzina z Jezusem, że może do mnie nawet biskup dzwonić, ja nie odbiorę, bo to jest moja godzina z Jezusem. A z tej godziny jednej, która się dzieje, rodzą się kolejne, bo już od roku chodzę na tą adorację i człowiek chce jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tej bliskości z Panem Jezusem nigdy nie jest za dużo. Zachęcam was do adoracji, do zapisywania się na adorację w Ostrowie. Co to za problem dojechać, adorować Najświętszy Sakrament? Nawet gdzieś dalej, czasem, nie? Do galerii handlowej jadą. Jak jestem w Ostrowie w galerii, to widzę i z Oszczeszowa rejestrację, i z Kępna, i z Kalisza. Nie? Tyle kilometrów jadą, siedzą tam, jedzą te kurczaki, a na adorację, oj, za daleko, no gdzie ja będę jeździła tyle kilometrów? Ja mam kościół u siebie, a chodzisz? Chodzisz na adorację? Tak. To tak, przepraszam za ten wstęp, a właściwie za dygresję. Chociaż są ludzie, którzy z daleka przyjeżdżają, na przykład z Kalisza przyjeżdżają do Ostrowa, chociaż podobno Kalisz z Ostrowem się nie lubieją, przyjeżdżają na adorację z Kalisza do Ostrowa, mają swoją godzinę. Dla mnie niesamowite jest to, że jak jestem na tej adoracji, przychodzi wielu ludzi, ja jestem tam z jednym panem zapisany, klęczymy i czasem jest 12 osób o 20 wieczorem. O, widzicie? Można? Można. Niesamowite świadectwo. Pozdrawiam wszystkich adorujących, jesteście wielcy. I Pan Jezus wam tego nie zapomni. Oj nie, więc zachęcam wszystkich do adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie musisz przyjeżdżać do Ostrowa, żeby adorować Pana Jezusa, oczywiście, bo wszędzie są kaplice adoracji i wystarczy trochę Mu poświęcić. Nie siedzą przed tymi telewizorami barwy szczęścia, jak miłość, oglądają te głupoty tych ludzi rozwodzących się. Jakie wzory tam mamy? Jaką Ewangelię tam mamy? Czy Bóg nam mówi przez tą telewizornię cokolwiek? A na adorację nie pójdziesz. Kiedyś ktoś do mnie przychodzi i mi mówi, wiesz, mam takie problemy z grzechami nieczystymi. Ja mówię, adorujesz Pana Jezusa? No nie. Gdzieś kiedyś jakaś mistyczka zapisała takie zdanie, że zacznij adorować moje ciało, a przestaniesz adorować swoje. I to jest święta prawda. Nie adorujmy tych telewizorów, tych komputerów, tych komórek. Idźmy na adorację Najświętszego Sakramentu. To godzina zleci. Tak, to przepraszam za tą dygresję, może trochę i reklamę dla Kaplicy Adoracji w Ostrowie, ale myślę, że Radio Rodzina zniesie tą reklamę jakoś. Dzisiaj mamy temat naszego wędrowania, znowu z dzienniczka siostry Faustyny, z pięknego jej wiersza, chociaż Faustyna ma wiersze dość toporne, wielką poetką nie była, ale są pewne myśli w tych wierszach, które jakoś mnie dotykają. I dotknęło mnie jedno zdanie z wiersza, który wstawiła na początku zeszytu drugiego, w 522 punkcie tego dzienniczka, jest... No, taka piękna pieśń o Bożym Miłosierdziu, ona tak zawsze zaczyna te swoje mistyczne doznania. I pisze święta Faustyna tak: Miłosierdzie Pańskie wyśpiewać na wieki będę przed wszystkim ludem, bo ono jest największym przymiotem Boga, a dla nas nieustannym cudem. Wytryskujesz stroistości Bożej, lecz z jednego miłosiernego łona. Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy, w całej pełni, gdy spadnie zasłona. Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie, płynie wielkie szczęście i życie, a więc wszystkie stworzenia i twory, wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie. Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas przez żywot Jezusa na krzyżu rozpięty. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać grzeszniku, ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty. O, to jest to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, grzeszniku, ale ufać miłosierdziu, bo ty możesz zostać święty. Są w naszym życiu takie chwile, że człowiek traci nadzieję. To ja nie mam co do tego wątpliwości. Wielokrotnie się z tym spotkałem w swojej posłudze kapłańskiej, że ludzie tracą nadzieję. Wiecie, kiedy najbardziej to zobaczyłem? Kiedy spotkałem się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez księży. Ci ludzie są często w rozpaczy, w totalnym zwątpieniu. Grzech księdza odebrał im wiarę. I to jest dla mnie zawsze najtrudniejsze, kiedy z takimi osobami się spotykam, a ze względu na funkcję, którą pełnię w diecezji, między innymi z tymi ludźmi rozmawiam. Ja widziałem ich łzy. I często to mówię moim braciom kapłanom, kiedy na ten temat rozmawiamy, a ten temat w naszej diecezji jest ostatnio tematem na czasie. Ja widziałem ich łzy i często nie wiem, co im powiedzieć, żeby nie rozpaczali i nie wątpili. I parę dni temu dzwoni do mnie jedna z pokrzywdzonych i wiecie, o co mnie prosi? Żebym mszę odprawił za jej niepełnosprawnego syna, bo kończy 18 lat. Ona wierzy, mimo krzywdy, jakiej doznała. Ona wierzy. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, pisze święta siostra Faustyna. Ale to w nas siedzi, to w nas jest zwątpienie i rozpacz. Bardzo często. Rozpacz to jest takie duże słowo, bo ona oznacza brak nadziei. Może zdarza się rzadziej, ludzie żyją nadzieją mimo wszystko. Mimo wszystko i w tym jesteście wielcy. Drodzy moi bracia i siostry, chcę wam to powiedzieć, że żyjecie nadzieją, bo ja wiem, jak dzisiaj trudno jest wierzyć. Jak się patrzy na grzechy księży, na grzechy Kościoła, na swoje grzechy, to też przy okazji niech każdy popatrzy też na swoje grzechy. To ciężko jest wierzyć, ciężko jest człowiekowi zrozumieć, że tyle jest zła na świecie, to gdzie jest Pan Bóg? Ja rozumiem te pytania, ale... Właśnie nadzieję przynosi mi to słowo, które dzisiaj jest wpisane w ten dzień pielgrzymkowy. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać. To jest słowo, które też do mnie osobiście bardzo często trafia. Nie wątpmy i nie rozpaczajmy, bo jest nadzieja, bo możemy być świętymi. Tak, możemy być świętymi. No, jest w nas jakieś takie poczucie, że lubimy jęczeć. Na to nasze życie. Jesteśmy takim jęczącym narodem trochę. Ostatnio znowu odwołam się do swoich osobistych doświadczeń. Jak zostałem diecezjalnym duszpasterzem żywego różańca, to pierwsze, co słyszałem, to takie jęczenie, że ten żywy różaniec już taki nieżywy, że to same starsze panie, że młodzi nie chcą przychodzić do żywego różańca. Tak, bo to jest jakaś konsekwencja. Niestety młodzi ludzie się w ogóle nie modlą. Więc jak my możemy oczekiwać, że oni będą codziennie różaniec odmawiać? Nie? To trzeba w życiu dopiero odkryć. To my się też nie dziwmy, że młodzi ludzie się nie modlą, jak nie widzą, że się rodzice modlą, że się babcia modli. Jedna dziewczyna mi mówi teraz niedawno, bo wie ksiądz, moja babcia to kiedyś odmawiała różaniec, a dzisiaj sobie z sąsiadką na kijki chodzi i na pleciuchy. No, więc ludzie nie widzą, że księża się modlą. To, co mówiłem o adoracji. Ilu widzicie księży na adoracji Najświętszego Sakramentu? No może niektórzy mają szczęście, że mają pobożniejszego proboszcza czy wikarego. Ale ważniejsze są wyjazdy i chwalenie się na Facebooku, jak on siedzi lata na jakimś łabędziu po jakimś basenie w Egipcie. No ludzie, niż zobaczyć księdza z różańcem, to obciach jest. No i przychodzą ludzie i mówią, że nikt do żywego różańca nie chce przyjść. Ja mówię, nie jęczmy, tylko zastanówmy się, co zrobić. Nie, myśmy się tak nauczyli na wszystko jęczeć. Żyje nam się dobrze, jęczymy. Przyszła pandemia, wszyscy jęczeli, że jest pandemia. Pandemia się skończyła, ludzie jęczą, że się skończyła pandemia, że zaczęła się wojna. Wciąż jęczymy. Wciąż jest nam źle, wciąż byśmy chcieli, żeby było lepiej. U mnie w domu to się mówiło na takie jęczenia, ktoś tak jęczał na wszystko, że jest taką miungwą. Nie? To jest takie sformułowanie. Miungwa. Jęcząca miungwa. Wszystko źle, wszystko niedobrze. Mamy pełne brzuchy, mamy 5 samochodów na każdym podwórku stoi, 13 telewizorów w każdym pokoju, komputer, komórka, wszyscy żyją, jęczą. Życie bez sensu. No bo jest bez sensu, jak uważamy, że taka komórka, czy telewizor, czy samochód, że to będzie źródłem naszego szczęścia, no to tak, to mamy o co jęczyć, bo to nam szczęścia nie da. Jęczymy, jak to nam źle, jak ojejku, jaki ten Pan Bóg niedobry. Miągwy. Staliśmy się narodem miągw. A Jezus do nas mówi przez świętą siostrę Faustynę, że nie mamy jęczeć. No, życie jest, jakie jest. Nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zmienić. To każdy psycholog ci powie i Bogu dzięki, że psychologowie są dzisiaj. I wielu jest też dobrych chrześcijańskich psychologów, którzy mówią, człowieku, zaakceptuj to, czego nie możesz w swoim życiu zmienić. No to jest punkt wyjścia. O pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić, możemy co najwyżej pojęczeć. Ale po co? Może nie warto tracić czasu na to jęczenie. Nie? No, jak ja słyszę tych jęczących polityków w telewizji, Boże kochany, czy ci ludzie naprawdę nie mają co innego do roboty? Siedzą w tych studiach i jęczą. No, arcymiągwy to są już. Ja, broń Boże, nie chcę nikogo obrazić, ale no, takie mam niestety wrażenie, że na tym świecie nic nie ma pięknego. Wystarczy otworzyć okno i ja tu siedzę w studio radia, patrzę, idę na pielgrzymce, dookoła się rozglądam, piękne góry, pagórki, lasy. Czy jest powód, żeby jęczeć? Jeżeli Pan Jezus mówi, że mamy nad czymś płakać, to nad naszym życiem, to zajrzyjcie sobie do Ewangelii. Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad waszymi dziećmi. Bo wszystko inne jest darem Pana Boga, nieprawdopodobnym i pięknym darem. I tyle otrzymujemy każdego dnia. No spójrzmy chociaż na nasze stoły. Dziękujesz Bogu, że masz co jeść? Że nie jesteś głodny? A już coraz więcej słyszymy, że za chwilę w Afryce ludzie będą głodować. Tylko co to obchodzi Europejczyka, który musi mieć pełen bak? I największym problemem dzisiaj jest to, że paliwo jest po 7,45, a tam ludzie na chleb nie mają. No to gdzie my żyjemy? To jakie jest nasze chrześcijaństwo? Jakie jest nasze świadectwo? A my jeszcze jęczymy. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, mówi święta siostra Faustyna w tym swoim wierszu, takim nierównym, jak się go czyta, to taki nierówny jest, nie? Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty. To jest naszym celem, świętość. To jest sens naszego życia, to jest sens chrześcijaństwa. Ja niedawno chrzciłem Marcela, którego pozdrawiam, i jego rodziców, Krzysia i Kasi. Bardzo fajni ludzie, wiecie, no w ogóle piękny chrzest i tak się zastanawiałem i nawet trochę to na homilii mówiłem w czasie mszy świętej, nie po co my go chrzcimy w ogóle, tego Marcela, żeby był święty, żeby poszedł do nieba, po nic innego. Nie chrzcimy dziecka po to, żeby ono było szczęśliwe, albo żeby mu się nic nie stało, albo żeby iść na chrzciny potem i jeść kotlety schabowe. Nie po to chrzcimy dziecko, ale chrzcimy, żeby było święte. I to dziecko małe nam pokazuje, bo ono nie wątpi i nie rozpacza. Jeszcze przez wiele lat, jak w nim tego nie zepsujemy, będzie miało żywą i prawdziwą wiarę, że Pan Bóg jest, że jest z nim jego anioł stróż. Dzieci w to naprawdę wierzą i nie potrzebują dowodów. Ale my żeśmy się zrobili tacy, że na wszystko musimy mieć dowody. Wszystko musimy uzasadnić. Wszystko musi być zgodne z prawami fizyki. Gdzie to jest napisane? Przecież człowiek to także dusza, to także świat niezmierzalny. Kto jest w stanie zmierzyć to, co przeżywasz, to, co czujesz? się położysz na kozetce u psychologa i on ci będzie mówił tego, co się wyuczył i co wie z własnego doświadczenia, bo to są mądrzy ludzie, ale nie zmierzy twoich uczuć. Nie zmierzy tego, co tak naprawdę dzieje się w twoim sercu. Może ci pomoże to zrozumieć. Ale jak cię boli, to cię boli. Jak płaczesz, to płaczesz. I większość naszego życia dzieje się poza fizyką, a my cały czas chcemy dowodów. A fizyka w pewnym momencie się kończy. No to posłuchajcie sobie na YouTubie, bo wszyscy są dzisiaj YouTuberami, jak fizycy mówią o rzeczach niepoznawalnych, będących poza ludzkimi możliwościami poznawczymi, które jednak być może istnieją, bo wszystko na to wskazuje. Tak, więc możesz być świętym, to jest cel twojego życia. Cel twojego życia to nie ma praw fizyki, które to opiszą. Ja zawsze jak odprawiam mszę świętą, to no, próbuję to ogarniać, ale wiecie, przychodzi mi to bardzo trudno. Kiedyś było to prostsze. A dzisiaj, co staje przy ołtarzu, to w ogóle przekracza to moje zmysły, poznanie. Dzisiaj odprawiałem mszę świętą i wypowiadam te słowa, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I nagle sobie uświadamiam, że za chwilę będę spożywał to ciało i on będzie we mnie żył. I on mnie przebóstwi. I on nie tylko, że stał się człowiekiem 2000 lat temu, ale jeszcze chce być we mnie. No bliżej się nie da być jak w. No nie da się być bliżej. A on tego chce. I ja wypowiadam te słowa i wymyka się to fizyce, wymyka się biologii, wymyka się językowi, przestaje być logiczne. Ale się dzieje. I co ja na to poradzę? Że ja tak to czuję. Że człowiek mógłby uklęknąć przed tym ołtarzem i nie wstawać z kolan i po prostu nie zrozumie, co się właśnie w tej chwili w jego życiu wydarzyło. Dzisiaj trochę o Tomaszu apostole, bo bardzo lubię tego apostoła, bo bardzo jest taki mój, bo o ile Piotr podoba mi się w tym, że po swoim grzechu potrafił przyjść do Jezusa i mu powiedzieć, że go kocha i miał tą odwagę, żeby spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć o tej miłości. O tyle Tomasz apostoł to mi jest taki bardzo bliski, nie? Bo on to był taki facet twardo stąpający po ziemi. Póki nie zobaczę, nie uwierzę. No i ja trochę taki też jestem. Taki trochę nie zawsze do końca wierzący, nie zawsze taki ten. Ale wszyscy tacy jesteśmy. To my słuchamy tej Ewangelii. My się czasem śmiać chce, bo tak uświadamiamy w homiliach ludziom, jaki ten Tomasz był niedobry. Nie, on był dokładnie taki jak my. Dokładnie niczym się nie różnił. Po prostu wątpił. Po prostu szukał dowodów. Po prostu był umysłem ścisłym prawdopodobnie. Nie jakimś tam humanistą jak Jan, który potem pisze piękną Ewangelię filozoficzną, jak to słowo stało się ciałem. Dla Tomasza musiało być jasne. Dowód. Ciekawe jest to, że go nie było, jak Pan Jezus pierwszy raz przyszedł. To ja się pytam, gdzie on był? To co się musiało stać z tym Tomaszem? Jak oni się wszyscy schowali w wieczerniku, chociaż jak umierał Jezus na krzyżu, to wszyscy uciekli oprócz Jana. To co się stało z Tomaszem, że go nie było? To jak on musiał zwątpić? Być może sobie powiedział, koniec, mnie to już dalej nie interesuje. Dajcie mi święty spokój z tym Jezusem. Naopowiadał, naobiecywał i umarł na krzyżu. I nie było go wtedy, to się nie dziwcie, że Tomasz miał problem, żeby uwierzyć. I ja się nie dziwię ludziom, którzy dzisiaj takie problemy mają. I lubię, jak czasem przyjdą i się ze mną pokłócą o to czy o tamto. Ja już nie jestem taki jak kiedyś, ja się dzisiaj dużo kłócę. No tak, ale właśnie Tomasz apostoł, no on nazywany jest niewiernym Tomaszem i to jest chyba dobre. To tak mi się wydaje, że rząd był bardzo niewierny i miał duży problem, ale niech nas to nie dziwi. Naprawdę nie ma w tym nic dziwnego. Że ludzie pytają, że ludzie wątpią, że ludzie czasem odchodzą, bo im się nie układa to wszystko. Tak, i co się dzieje? No i dzieje się tak, że nagle on przychodzi jednak do tych apostołów. Coś go tam ciągnie do tego wieczernika, to tak trochę jest jak z nami, nie? Że ludzie mówią, o ja tam nie wierzę tego, no ale coś nas do tego kościoła ciągnie. No to się nie da przejść obojętne. To mi kiedyś jeden znajomy opowiadał, taki, który się uważał za niewierzącego i mówi, idę koło kościoła, wiesz, coś mnie ciągnie. I tak chyba było z Tomaszem. Coś go do tego wieczernika ciągło. I co? No i Tomasz spotyka zmartwychwstałego Jezusa. Ale sobie wykoncypował, że musi dotknąć jego ran. Nie? To jest takie zaskakujące u Tomasza, że idzie po całości, musi dotknąć jego ran. To wtedy dopiero uwierzy, że to jest ten Jezus, że to nie jest nikt podstawiony. Dopiero jak zobaczy rany, bo on wiedział, że te rany doprowadziły Jezusa do śmierci. No nie przeżyje nikt, kto został ukrzyżowany. Nie ma bata. Nie przeżyje nikt, kto został ukrzyżowany. I Tomasz tak myśli. Coś go ciągnie do tego wieczernika, idzie, spotyka Jezusa zmartwychwstałego. To jest niesamowite, jak Jezus rozmawia z Tomaszem. To słuchajcie, to jest w ogóle na osobną katechezę albo nawet na całe rekolekcje. Ta rozmowa Jezusa, w którym nie ma ani słowa wyrzutu, jest pełne zrozumienie, jest pełen spokój. Tomaszu, dotknij się moich ran. Włóż swoją rękę do mojego boku. Ściśnij moje serce. Jestem cały Twój. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzący. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale zobaczcie, Tomasz nie widział zmartwychwstań, a jednak uwierzył, kiedy dotknął serca i zobaczył, że to serce bije. Tomasz zobaczył, że to serce bije i bije dla niego. Bardzo konkretnie. To jest niesamowite. Ja jestem tym tekstem urzeczony i dobrze, że ta Ewangelia jest czytana w święto Bożego Miłosierdzia. To jest właśnie to. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać. I Tomasz nam pokazuje, że trzeba się dotknąć Jezusowego serca i zobaczyć, że ono bije, że Jezus żyje, że to nie jest ktoś zmyślony, ktoś, kogo nie ma, jakby niektórzy chcieli, bo są dzisiaj tacy ludzie, którzy wkładają Pana Jezusa między bajki. O, jak czerwony kapturek, albo jak królewna Śnieżka. Tylko że królewna Śnieżka mogła się obudzić i wszyscy w to wierzą. Czy tam śpiąca królewna. A że Jezus zmartwychwstał, to nikt w to nie uwierzy, kto nie dotknie się tego bijącego serca, to nie ma opcji. To trzeba mieć tą odwagę i to się dzieje na adoracji. Bo co my mamy w tym chlebie wystawionym w Najświętszym Sakramencie, jak się cuda eucharystyczne działa, możesz wierzyć albo nie. Bo to nie należy do depozytu wiary. Ale wszystkie badania tych przemienionych hostii, tych tkanek, które się tam pojawiły, wszystkie są jednoznaczne. Mięsień sercowy w agonii. To idź na adorację i sobie pomyśl, że patrzysz na mięsień sercowy w agonii, czyli patrzysz na serce, które dla ciebie umiera, wydaje ostatnie tchnienie, cierpi, bo co to jest agonia? To jest wielkie cierpienie. To idź na adorację i sobie popatrz na to serce i bądź jak Tomasz, możesz wątpić, możesz nie wierzyć, możesz nawet rozpaczać, ale jak dotkniesz się tego serca, to nie będziesz mieć wątpliwości i będziesz go słyszeć i będziesz święty. Tak, będziesz święty. I zapragnijcie tego, drodzy, to nie jest tak, że ja to mówię, żeby was do czegoś przekonać. To jest moje doświadczenie. To jest moje doświadczenie adoracji przez ostatni rok Najświętszego Sakramentu. W każdy piątek od 20 do 21. No chyba, że nie mogę, to ktoś siedzi za mnie, żeby Pan Jezus nie był sam. Ale staram się być i powiem wam, że nie wyobrażam sobie życia bez adoracji. Może być w twoim życiu rozpacz, może być zwątpienie, nie ma w tym nic dziwnego. Ale dotknij się tego bijącego serca. Dotknij się Jezusa, który żyje, który zmartwychwstał i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Czyli po prostu pozwól Mu, żeby On mógł w twoim życiu zadziałać. To jest chyba to, żeby On nie był jakimś odległym Bogiem. Takich bożków to Grecy, Rzymianie to mieli na pęczki i co z tego wyszło? Dzisiaj świat ma dokładnie tych samych bogów, papierowych, karty bankomatowe, konta. To są dzisiejsi bogowie. To ludzie są w stanie dla pieniędzy zrobić wszystko, największe ofiary ponieść i stracić życie. Stracić życie i płakać potem w poduszkę. Znajdź godzinę na adorację Najświętszego Sakramentu, godzinę w tygodniu. Sobie przelicz, ile tydzień ma godzin. To ci wyjdzie jedna godzinka. Co to jest? Czasem więcej czasu zmarudzisz na te kurczaki w McDonaldzie. I na głupoty, i na Facebooki, i na inne tam. Skądinąd dobre rzeczy, ja nie jestem żadnym przeciwnikiem ani kurczaków, ani Facebooków, ani Twitterów i tam innych TikToków. Nie, niech se to jest, to każdy jest wolny, może używać. Tylko tak, a starsi ludzie to te wszystkie seriale w telewizji, cierpiące, zranione ptaki i inne. A Chrystus czeka na ciebie w kaplicy adoracji. Potem się dziwisz, że ci się nic w życiu nie udaje, no bo jak się Marcie Mostowiak nie udało, to tobie się też nie uda. No. Jezusowi się udało, On żyje, On zmartwychwstał i cię bardzo kocha.
Konferencję głosi ksiądz Bogumił Kępa.